Witam was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 26 werset powiada. Gdy się zbieracie na nabożeństwo, to każdy z was bierze w nim czynny udział. Śpiewacie psalmy, ktoś z was głosi kazanie, kto inny objaśnia tajemnice Boże, jedni modlą się nieznanymi językami, a inni je tłumaczą. To wszystko niech się dzieje dla wspólnego dobra. Wśród wielu baśni Andersena jest taka, która opowiada o pewnej drodze życiowej imbryka do herbaty. Na początku tej drogi stoi duma z jakości materiału, najlepsza porcelana. Dumny z posiadanych kształtów, wysmukła szyja i duże ucho do chwycenia. Dumny ze swej funkcji, bo ma misję do spełnienia. We wnętrznościach imbryka zaparzane są najlepsze listeczki chińskiej herbaty. Wszystko imbryk nobilitowało do króla stołu. Aż pewnego dnia niezdarna ręka przewróciła imbryk i potłukł się. Trochę się szyjka wyszczerbiła, stłukło się ucho i imbryk trafił do biednej niewiasty, której miał posłużyć jako doniczka. Kiedy napełniła go ziemią, imbryk pomyślał, że to jest jak pogrzeb. Ale potem poczuł, że wstąpiło życie w niego. Bił puls cebulki kwiatowej, rosła zieleń, rozwijał się kwiat. A imbryk inwalida, patrząc na piękno kwiatu, zapomniał o sobie i powtarzał, by nigdy nie zapomnieć. To prawdziwe błogosławieństwo, zapomnieć przez innych o sobie. Czy jest błogosławioną rzeczą dla nas radość z bycia w Kościele, ze społeczności z Bogiem, z wierzącymi? Czy nasza dusza omdlewa z tęsknoty za taką społecznością? Nie sama społeczność i obecność w Kościele jest odpowiedzią na pytanie, ale nasze serce. Bo gdy serce odpowie, jesteśmy włączeni w Bożą rodzinę. Zobaczcie to. Czyż nie jesteście wspaniałą, piękną Bożą rodziną? Bo gdy serce odpowie, przyjmie Chrystusa, jesteście zbawieni, jesteście w Bożej rodzinie. Miejscem chrześcijanina jest dom Boży. Spotykamy się na nabożeństwie, bo to jest najlepsze miejsce. Dobrze jest mieć taki zwyczaj, by być na nabożeństwie. Autor listu do Hebrajczyków powiada, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, a ja dopisuję, i nie spóźniając się, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Kryzys wielu ludziom odświeżył teksty Biblii mówiące, że oczekujemy dnia spotkania z naszym Panem i Zbawicielem. I miejscem naszym w dniu odpocznienia, w dniu chrześcijańskiego sabatu, Bo szabat znaczy odpocznienie, a nie sobota. To chrześcijańskie zgromadzenie, to nabożeństwo. Tu przychodzimy, by dowiedzieć się wspólnie i doświadczyć Bożej obecności, dotknąć Bożego błogosławieństwa. Czy to nie jest fascynujące takie oczekiwanie? Co powie Bóg dzisiaj do mnie? On jest też godzien najlepszej chwały, dlatego poświęcamy czas uwielbieniu, oddawaniu Bogu chwały. Kościół to lud Boży, to dwóch lub trzech zgromadzonych w imieniu Jezusa Chrystusa. I wśród tego zgromadzonego ludu jest ze swą obecnością Duch Święty. Dlatego tu jesteśmy, dlatego to sprawia nam tak wielką radość, bo spotykamy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Czy nas będzie dwóch, czy stu, czy dwustu? On jest tu, aby nam błogosławić. Zobaczmy na obrazy Kościoła, jakie przedstawia Nowy Testament. Dom to rodzina. Dom to świątynia, to miejsce, gdzie spotykają się ludzie miłujący Boga. Mówiliśmy o ciele Chrystusa, że jesteśmy jedno, tak różnorodni, tak inni. Nie chciej być ręką, jak Pan ci każe być palcem. Nie chciej być nogą, kiedy masz być ręką. Dobrze jest znać swoje miejsce w Kościele. A potem słyszeliśmy też o tym, jakie cechy ma Kościół. Że jest to rodzina Boża, że jest to bliskość, serdeczne relacje, ale też nauczanie, doktryna, apostolskość, czystość moralna, świętość i jedność w różnorodności, to jedno ciało. To powszechne jest, to nie jest jakieś jednostkowe, przypadkowe, to jest powszechne. Jesteśmy jednym ciałem w Jezusie Chrystusie z tymi cechami Kościoła. To, czy wychodzę z Kościoła zdegustowany, niezadowolony, zawiedziony, zależy od tego, z jakim nastawieniem przyszedłem do Kościoła. Czego oczekuję? Czego chcę? Czy przychodzę, aby odebrać życie od Boga, posilić się, wzmocnić, zbudować? Przecież samo zajęcie miejsca w Kościele jeszcze niczego nie zmieni. To, że zajmujesz miejsce, wcale nie oznacza, że jesteś Kościołem. Musisz wrócić do tego pierwszego, zaakceptować Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. A wtedy jesteś częścią Kościoła. Jesteś Kościołem. By Słowo Boże stało się mieczem przenikającym do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Dlatego tu przychodzimy, by to Słowo coś w naszym życiu zmieniło. Bo gdy tu przychodzimy, spotykamy pastora, radę starszych, spotykamy przyjaciół i znajomych, możemy im opowiedzieć, co się nam ostatniej nocy śniło. I takie mam podejrzenie, że pewno to opowiadacie, skoro przed nabożeństwem jest tak bardzo gwarno. Gdy się tu spotykamy, spotykamy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. To są nasze rekolekcje, które się odbywają na każdym nabożeństwie, bo spotykamy zmartwychwstałego, żywego, tego, który nas umiłował, który darował nam życie wieczne. Dlatego apostoł Paweł powiada, zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie. I mówiliśmy już o tym w naszych spotkaniach. Budujcie jedni drugich. Byliśmy zachęcani i pokazane było nam, jak możemy się wzajemnie budować. A więc jesteśmy tu, by sobie wzajemnie usługiwać ku zbudowaniu. Co to w praktyce znaczy? Przychodzimy, by doświadczyć pocieszenia. Kiedy jesteś załamany duchowo, kiedy masz trudne przeżycia, przychodzimy przed Boży tron w modlitwie, w pieśni, wsłuchując się w Boże Słowo, bo chcemy doświadczyć pocieszenia. Ale czy tylko to ma służyć temu, by nam było dobrze? Dziś społeczeństwo jest nastawione na przyjemności, na hedonizm. Aby mnie było dobrze, ja muszę się dobrze czuć. Ale przychodzimy tu, by ciało Jezusa Chrystusa miało się dobrze. Byśmy jedni drugim mogli udzielić pocieszenia. Wiecie, czasami nie wystarczy się z kimś przywitać i poklepać go po plecach. Potrzebujemy doświadczenia. Potrzebujemy pocieszenia w tym doświadczeniu, które przychodzi na nas. Przychodzimy, by dowiedzieć się w tym miejscu o Pocieszycielu, o Duchu Świętym, który mówi nam o Bożej mocy, o naszym życiu, o uzdrowieniu w imieniu Jezusa. Bądź otwarty na działanie Ducha Świętego, na Jego poruszenie. Przychodzimy też, by się dowiedzieć, że Bóg nas kocha. Nie wyrzucił cię, nie powiedział, że jesteś do niczego. Nawet największym grzesznikom Jezus mówił słowo pociechy. Dawał im zapewnienie. Gdy wyznasz swój grzech, gdy pokutujesz, Jezus powiada, mam dla ciebie dobrą wieść. Przebaczone są grzechy na Golgocie. Wziąłem je na siebie i wykonało się wszystko doskonale. Chcemy budować nasze życie duchowe. I zastanawiamy się, czym to życie duchowe najlepiej podlać, jakiego użyć nawozu, aby ono wzrastało, aby się podnosiło, aby rozkwitało i przyniosło piękny zapach społeczności, otoczeniu. Juda i Sylas, którzy byli również prorokami, w częstych przemówieniach zachęcali i umacniali braci. Nasze budowanie nie polega tylko na stwierdzeniu, że być może tak mi się wydaje, ale Boże tak na nasze problemy jest zawsze tak. I On ma rozwiązanie. On nie powiada, że być może, gdy przyjdziesz do mnie, ja znajdę jakieś rozwiązanie. On powiada, jestem wczoraj i dziś i na wieki ten sam. Niezmienny. Kiedy przychodzisz do Jezusa Chrystusa, On traktuje nas serio. Wszystko niech się dzieje dla wspólnego dobra. A jaką przyjąć definicję tego wspólnego dobra? Co jest dobrem dla kogoś, niekoniecznie musi być dobrem dla zboru i odwrotnie. Gdy ktoś uważa, że coś jest dobre, w świetle Bożego Słowa może się okazać, że to nie jest dobre, że musisz postąpić inaczej. Dla pierwszego kościoła ku zbudowaniu służyło trwanie w nauce, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach, w bojaźni, uczęszczali do świątyni, poddawali się porządkowi zboru, błogosławili i napominali, dyscyplinowali i okazywali miłosierdzie. Dzięki takiemu jasno określonemu życiu cieszyli się, Słowo Boże powiada, przychylnością ludu. Codziennie Pan pomnażał liczbę zbawionych. To jest kryterium wspólnego dobra. Tak wiele rzeczy robili, by ludzie z otoczenia wiedzieli, że są ludźmi Jezusa Chrystusa. Wszystko wskazuje na to, że przed nami jest sporo pracy, że jest sporo zajęć, że sporo mamy do zrobienia. I o tym, jak możemy z elementów duchowych korzystać, takich, które są mottem tego wiersza, że zbieracie się, jeden śpiewa psalmy, inny głosi kazanie, jeszcze inny modli się językami, inny tłumaczy. Mówiłem. Gdy się schodzimy, to mamy apostolskie zobowiązanie, by ciało w każdym aspekcie swojego funkcjonowania, swojej funkcjonalności było sprawne fizycznie i duchowo. Kiedy Paweł rozstawał się ze zborem w Efezie, to powiedział: miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną Jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Zbudowanie zboru to również ochrona przed zagrożeniami, przed ludźmi niegodnymi, przed zagrożeniami diabelskich ataków. Apostoł Paweł nie głosił tylko słodkiego słowa łaski, ale on powiada: przez 3 lata napominałem, strofowałem, przypominałem, dyscyplinowałem was, dlatego byście byli zdrowi, aby gdy przyjdą fałszywi ludzie, gdy diabeł przyjdzie z fałszywą nauką, byście mogli dać temu odpór, byście się nie dali wplątać w rzeczy złe, byście stronili od ludzi, którzy żyją w grzechu i chcą was w ten grzech wciągnąć. Gdy się schodzicie, ochraniajcie się wzajemnie przed zakusami diabła. Chrońcie jedni drugich przed zakusami diabła. Miejcie dobre zdanie. Szukajcie rzeczy dobrych. Wiem, że łatwiej nam przychodzi znaleźć to wszystko, co jest niewłaściwe, niepoprawne. O, to tak gładko nam przychodzi. A gdy zapytasz się, a co masz dobrego do powiedzenia? Czy strofowanie, upomnienie, dyscyplinowanie, a nawet wykluczenie, czy to może być duchowe? Ludzie myślą, że no, takie rzeczy nie są duchowe. Amen, aleluja, chwała Bogu, ale zdyscyplinowanie to nie ma nic wspólnego z duchowością. A ja sam, Paweł, napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową. Tak pisze do Koryntian. Ja, który gdy jestem u was osobiście, rzekomo jestem pokorny, a gdy daleko, jestem ponoć śmiały wobec was. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. To jest legitymacja zboru. Powołanie nasze Tylko z tego powodu apostoł Paweł przypominał, jak ludzie wierzący mają żyć. Jak mają postępować. I on nie dyskutował nad tym, czy to mogę dwa kroki w lewo, czy dwa w prawo. On mówił, tak jest napisane. To mówi Boże Słowo. Napominam was, byście przystojnie, porządnie postępowali zgodnie z powołaniem. I myślę, że to jest problem XXI wieku wielu ewangelikalnych kościołów. Rozdziew między teorią a praktyką. Między górnolotnymi słowami mówiącymi o Bożej łasce, miłości, o życiu w Chrystusie i potem w powszednim postępowaniu. Powołanie wasze, to ma być legitymacja uprawniająca nas do powiedzenia, niedobrze czynisz, źle postępujesz. Grzech jest w twoim życiu. I nie chodzi o to tylko, by pokrzyczeć na niesfornych, pogrozić palcem, postawić do kąta. Bo co powiesz tak naprawdę, siostro, bracie, ludziom ze świata? Z czego, do czego się mają nawrócić? Ze swego życia, które mają okropne, do naszego, które jest przykryte tylko lepszym lukrem i porcelaną? Czy jest na autentycznie zmienione? Czy ono jest autentycznie inne? Do czego mają się nawrócić, jak słyszą język i słownictwo niezmienione? A co mnie tam obchodzą? To oni. A słoma z cholewek wychodzi. To do tego się mają nawrócić? Ludzie swojego partactwa w życiu mają dosyć. I kiedy szukają Kościoła, szukają zmiany życia, to chcą, żeby ono było inne. Oni już mają obrzydzenie dla tego swojego partactwa. Chcą innego, lepszego życia. Chcą być wewnętrznie zmienieni. Kto im o tym powie? Myślisz, że jak im przeczytasz całą Biblię, to ich zmieni? On najpierw zacznie patrzeć na moje i twoje życie. Zacznie się przyglądać temu życiu. Oczywiście to napomnienie, przypomnienie musi mieć barwę zachęty, mobilizacji. Stąd ankiety mobilizacyjne czy motywacyjne. Przecież stać cię na to, by odpowiedzieć Bogu na Jego zaproszenie do innego życia. Myślę, że każdego z nas stać na to, by odpowiedzieć Bogu na Jego zaproszenie. A zwłaszcza wtedy, gdy widzimy człowieka uwikłanego w grzech, uwikłanego w problemy, możemy mu dać zachętę, powiadając i ciebie też stać na wyznanie przed Bogiem. To nie żadna hańba przyznać się do grzechu i powiedzieć, że jestem grzesznikiem. To był dumny tytuł dla Jezusa Chrystusa, kiedy mówiono o nim przyjaciel celników i grzeszników. On miał wiele dla nich serca, przyjaźni. On mówił, potrzebujesz zmiany. I to nie jest hańbą. Jak nie jest hańbą dla ludzi przeklinać w miejscach publicznych, zachowywać się arogancko, zachowywać się w sposób uwłaczający godności człowieka, nie jest hańbą powiedzieć, że moje życie jest zmienione i dlaczego jest zmienione. Że nie własne wysiłki, nie dlatego, że jestem dobry i mam silną wolę, ale dlatego, że Jezus Chrystus mnie zmienił, mogę ci powiedzieć, że ten Jezus stał się moim przyjacielem, grzesznika, nawróconego, zbawionego. Prosimy was, bracia, powiada apostoł Paweł, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi. Wiem, że nad tym najwięcej muszę ja pracować. Uczniowie żyli przekształconym życiem. Wszli do społeczności i usługiwali ku zbudowaniu. Apostoł Paweł jednak miał odwagę tym, wydawało się doskonałym uczniom, powiedzieć, ale są rzeczy, które nieprawidłowo się rozwijają i nie służą zbudowaniu. Słyszę bowiem, powiada Koryntianom, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Czy to było nieduchowe? Przecież to służyło uzdrowieniu tego, co zaczęto robić źle. I mimo, że były to szorstkie słowa, bolesne słowa, one służyły zbudowaniu tej społeczności, którą tworzyli. Służyło temu, aby ten zbór właściwie wzrastał, w sposób poprawny funkcjonował, by nie był zgorszeniem dla otoczenia, by społeczność stołu pańskiego była autentyczną społecznością. By wieczerza pańska to nie było przyjmowanie Chrystusa tylko. Czasami ludzie mają ten pogląd przeniesiony z innego kościoła. Przyjmując chleb i wino, przyjmujesz Chrystusa. Nie, to jest wspomnienie śmierci, przelanej krwi na Golgocie, umęczonego ciała na Golgocie. Nie pochwalał apostoł Paweł takiej złej praktyki. Apostoł Piotr przeżył gorzką lekcję. Był bardzo pewny siebie. Wszyscy cię, Panie, mogą zawieść. Ja nie. Aż musiał usłyszeć: Piotrze, czy ty mnie na pewno kochasz? Czy ty mnie miłujesz? Czy ty na pewno w praktyce to robisz, czy tylko masz takie piękne słowa na ustach? Siostry, bracia, problemy zawsze się mogą pojawić i będą. Sprawowanie jakiejś agendy, funkcjonowanie może być nieprawidłowe. A korekta, nawet w trudnych słowach, może służyć ochronie i zdrowiu ciała Chrystusa, jakim też jest społeczność ludzi wierzących, Kościół. Jeśli nie będzie upomnienia, dyscypliny, to możemy usłyszeć to, co musiał powiedzieć prorok Izajasz. Ludu mój, twoi wodzowie to zwodziciele, wypaczyli drogi, którymi masz chodzić. Jeśli tego nie zrobią przywódcy i liderzy, to mogą usłyszeć, że co innego mówimy, a inaczej praktykujemy. Wołaniem współczesnego świata jest to, co usłyszeli apostołowie. Chcemy widzieć Jezusa. I my chcemy tego Jezusa ludziom pokazać. To jest nasz mandat. Nawet gdy on się wiąże z wykluczeniem. Ale ono ma też swój cel. Nie dlatego, by kogoś pogrążyć i piekłu oddać, ale dlatego, aby opamiętawszy się, otworzyć mu ramiona, by przyszedł z powrotem do Chrystusa. Dlatego, że ramiona Chrystusa dla upamiętanego grzesznika otwierają się. A jeśli one się otwierają i zbór otwiera swoje ramiona i drzwi, przyjmując pokutującego grzesznika. To temu ma służyć, a nie dlatego, by oddać go piekłu i powiedzieć: nic nas już to nie obchodzi. Nie. obchodzi. I bolejemy, gdy musimy podejmować takie trudne decyzje. Może powstać pytanie, czy zbór ma w ogóle jakieś uprawnienia do mnie? Czy muszę być członkiem zboru? Czy oni mają prawo robić to wobec mnie? Czy takie administracyjne załatwienie spraw ma znaczenie duchowe? Myślę, że tak. Chociaż to nie jest firma, w której na dywanik można kogoś postawić. Nasza obecność tu i członkostwo polega na dobrowolności. Chcesz? Jesteś. Wyraziłeś swoją aprobatę. Chcesz być częścią społeczności, którą tu na ziemi tworzymy jako zbór. Dlaczego? Ponieważ większość ksiąg Nowego Testamentu jest skierowana do zborów albo do przywódców. Kiedy zmartwychwstały Chrystus dał objawienie Janowi, w Apokalipsie pisze listy do zborów. Nie do jakiejś niekonkretnej społeczności ulotnej, nie wiadomo do kogo. Do konkretnych zborów. Powiada też Jezus, co słuchajcie, co Duch mówi pojedynczym ludziom? Zborom. Co Duch mówi do zboru. A więc jest podstawa do tego, abyśmy tworzyli zbór. A jeśli zbór, to i jakiś porządek. Zbory, kiedy apostoł Paweł pisał listy, miały swój adres i miejsce. To nie był autobus, który codziennie zatrzymywał się na innym przystanku i miał innych pasażerów, przypadkowych pasażerów. Bo do kogo by wysłał te listy? Konkretny zbór z adresem. Te zbory nawet wiedziały, jak ich członkowie mają na imię i nazwisko. Pierwszego dnia już wzięli i policzyli ludzi. Jak to nie ma znaczenia, to po co ich liczyli? 3000 ludzi, potem 5000 ludzi. To ma znaczenie. Nie do wszystkich takie argumenty przemawiają. Zresztą jak współcześnie ma to miejsce. To nie jest wystarczający dla niektórych argument do formalnej przynależności. Tak jak zresztą dla wielu młodych ludzi nie jest argumentem, by tworzyć małżeństwa. Chłopak z dziewczyną chodzą, uznają wolną miłość, żyją wprawdzie razem, ale bez prawnych zobowiązań. Ale ani chłopak, ani dziewczyna nie może być uznana za żonę i męża tak długo, jak długo tylko się spotyka ze swym ukochanym czy ukochaną. Dopóki nie zawrą związku formalnego. Wtedy są małżeństwem. Są żoną i mężem. Inaczej mówimy, że są parą chodzącą z sobą, może konkubinatem. A ludzie się strasznie denerwują, jak mu powiesz, że żyje w konkubinacie. Diabeł nie lubi, jak się nazwie grzech po imieniu. Ale jeśli jesteś częścią zboru, to masz powierzone zadanie i masz zobowiązanie. A jeśli nie, to równie dobrze sąsiadka, sąsiad, na kolację w tym domu, a na śniadanie w innym domu. Co to za rodzina? Która żona by zaakceptowała, jakby mąż na śniadanie szedł do jednej sąsiadki, piętro niżej, na obiad do drugiej, a na kolację do trzeciej, a do domu przyszedł się przespać? A czasami nawet i to już mu nie odpowiada. Wiecie, dlaczego to jest takie ważne, być formalnie w zborze? Bo nie masz czasu, aby przeszkadzać. Kiedy jesteś w łódce i wiosłujesz, nie masz czasu huśtać tą łódką. I warto o tym pamiętać, bo masz zajęcie. Mamy być uczestnikami, a nie obserwatorami Bożego planu. Kościół nie jest jakimś miejscem, do którego idziesz. Kościół to jest coś, czym jesteś. Jeśli nie jesteś kościołem, to chodzenie do jakiegokolwiek budynku pod jakimkolwiek pretekstem nie zrobi z ciebie kościoła. Gdy się zbieracie na nabożeństwo, to każdy z was bierze w nim czynny udział. Śpiewajcie psalmy, niech ktoś głosi kazanie, niech inny objaśnia tajemnice Boże. Jedni modlą się, a inni tłumaczą. To wszystko niech się dzieje ku wspólnemu zbudowaniu. Porządek jest potrzebny dlatego, że masz ciepło, miło, czysto, nagrzane, zadbane, posprzątane. To jest też ważna rzecz. Myślicie sobie, o, to nie są duchowe rzeczy, to tym nas pastor nie buduje. Chciałbym was zobaczyć, jakbyście przyszli i byłoby wszystko zamknięte, a tu sterty papierów by fruwały. Byłaby duchowa atmosfera, nawet gdybyś najgłośniej krzyczał amen, aleluja, chwała Bogu, to byś się denerwował, że ci tu mysz przeleciała koło nogi, bo ktoś nie zadbał. Niełatwo, kochani, być imbrykiem. Wracam do tej przypowiastki. To prawdziwe błogosławieństwo. Zapomnieć przez innych o sobie. I zobaczmy ostatnią ilustrację. Po co Kościół się zbiera? Gdy się schodzicie, to po co? Aby wejść w dialog, w uwielbieniu. To po to mamy czas uwielbienia. Aby się budować. To kolejna ważna informacja. Aby służyć światu, być może imbrykiem. Wszystkie te trzy elementy są bardzo ważne i nie można o nich zapomnieć. Uwielbienie, budowanie, świadectwo. Wszystko to jest razem bardzo ważne. I za to, że możemy taką właśnie społeczność pracującą ku zbudowaniu jedni drugich tworzyć, jestem Bogu wdzięczny, że w tym miejscu możemy się spotykać, śpiewać amen, aleluja, możemy klaskać i uwielbiać Boga, a równocześnie możemy trwać w Panu i wzrastać i pomnażać to wzrastanie jedni w drugich. I niech Bóg w tym nam pobłogosławi. Za to Bogu dziś też będziemy wdzięczni, pamiętając ten werset. Gdy się zbieracie na nabożeństwo, to każdy ma czynny udział. Nie jesteśmy tylko obserwatorami Bożego planu, ale uczestnikami. Niech was w tym też Pan Bóg błogosławi. Chcesz być w Bożej rodzinie? To musisz stać się dzieckiem Bożym, wyznać swój grzech przed Panem. Nikogo na siłę nie zrobimy wierzącym człowiekiem, ale chcemy wam błogosławić w imieniu Jezusa Chrystusa. Wiedzcie, że im bliżej ten dzień jest, a obudziły się dziś refleksje wielu ludzi, że czas musi być czasem apokaliptycznym. Ludzie chętnie sięgają do Księgi Objawienia. Śledźcie Boże proroctwa. Zadajcie sobie pytanie, na ile to jest blisko? Czy to jest już, czy jeszcze czekamy? Ale pierwsze pytanie muszę sobie zadać. Czy ja już jestem gotowy na to spotkanie? Czy wolałbym wołać góry i pagórki, upadnijcie? Jeszcze nie jestem gotowy.